To co, zaczynamy kolejne studium z listu pierwszego Piotra i przypomnijmy sobie, co było tydzień temu, dwa tygodnie temu. Kto by chciał powiedzieć coś?
Mamy żyć nielegalnie w tym świecie, przestrzegając prawa, aby ci, co nas widzą tutaj, ludzie z tego świata, nie mieli nic nam do zarzucenia. Jeżeli już zdarzy się tak, że oskarżają niewinnie, no to cierpimy tak jak Pan.
Co jeszcze?
Słowo Boże uczy nas posłuszeństwa wobec władzy.
Dlaczego?
Dlatego, że to się podoba Bogu. Dlatego, że Jezus jako wzór pokazał, że to jest dobre. To jest właściwa postawa.
Że Bóg postanowił władzę.
Tak?
Bo Bóg postanowił.
Bóg postanowił. Taka postawa zmierza do pokoju.
Jest to też wyraz wdzięczności Bogu za przebaczenie grzechów. Tak. Żyjemy zgodnie z Bożą wolą i z Jego nakazami i zasadami.
I jest świadectwem dla niewierzących.
I mamy przodować w tym, co dobre. Być dla siebie wsparciem, dobrym świadectwem. Mamy świadectwem w tym świecie.
W ten sposób chwalić Boga.
Co?
W ten sposób chwalić Boga. Oddawać Jemu.
Dobrze, to dzisiaj sobie będziemy kontynuować ten temat. Będziemy rozważać trzeci rozdział od 1 do 12 wersetu. Przeczytajmy sobie ten fragment.
Czytać?
Tak, bardzo proszę.
Podobnie żony, bądźcie poddane swoim mężom, aby nawet ci, którzy nie wierzą słowu, przez postępowanie żon zostali pozyskani bez słowa, widząc wasze czyste, pełne bojaźni postępowanie. Niech waszą ozdobą nie będzie to, co zewnętrzne, zaplatanie włosów, obłożenie się złotem lub strojenie w szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek w niezniszczalnej ozdobie łagodności i spokoju ducha, który jest cenny w oczach Boga. Tak bowiem niegdyś przyozdabiały się święte kobiety pokładające nadzieję w Bogu, będąc poddane swoim mężom. Tak też Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej córkami jesteście wy, jeśli tylko dobrze czynicie i nie dajecie się niczym zastraszyć. Podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi umiejętnie, okazując im szacunek, jako słabszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód. Na koniec zaś wszyscy bądźcie jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni i uprzejmi. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni dobre, niech powstrzyma język od zła, a usta od podstępnej mowy. Niech odwróci się od zła i czyni dobro. Niech szuka pokoju i dąży do niego. Oczy Pana bowiem zwrócone są na sprawiedliwych, a jego uszy ku ich prośbom. Lecz oblicze Pana przeciwko tym, którzy źle czynią.
Dobrze. Co zauważacie w tym fragmencie? Jak on się zaczyna?
Podobnie.
Czyli?
Podobnie do tego, co było omówione w poprzednim rozdziale.
Tak. Bardzo dobrze. Czyli podobnie do kogo?
Do Chrystusa. O posłuszeństwie. O pewnej postawie.
Czyli podobnie żony, podobnie do kogo? Podobnie jak kto?
Którzy byli prześladowani stroną władzy.
Wersetami.
Umiłowani. Proszę was. jak ci wierzący, z których tutaj
słudzy
możesz
dobrze, potem kto? Potem...
bojaźnią bądźcie poddani Panu. Mm-hmm.
O, słudzy, tak, tak. Czyli są wymienieni ludzie, tak? Mm-hmm. Potem jest podany przykład Jezusa. Mm-hmm. I Piotr kontynuuje.
I bądźcie poddani każdej ludzkiej władzy.
Tak.
Też do wszystkich. I podany jest żony, bądźcie poddani swoim ludziom.
I teraz Piotr kontynuuje to, zauważcie. I jest jedno słowo, które wiąże jak gdyby ten cały fragment. Popatrzcie w tekst i powiedzcie mi, jakie to jest słowo. Jedno albo dwa. Które wiąże ten cały tekst, na nim osadza. Pamiętacie obserwację ogólną? Jaki jest podtytuł? Kto ma tam, jeżeli ktoś notował?
Słuszeństwo w małżeństwie i poza nim.
Prowadząc pobożne życie, radować się z udziału w cierpieniach z powodu sprawiedliwości i wiary.
To jest cały rozdział. Tak. Natomiast zauważcie, że tu jest podsumowanie, jeżeli zobaczycie w wersecie, w rozdziale trzecim podsumowanie.
Na koniec zaś wszyscy bądźcie jednomyślni.
Jeszcze dalej. Werset 11 i 12. Czyni dobro, szuka pokoju, oczy Pana bowiem są zwrócone na sprawiedliwy. Czyli ten, kto czyni dobro, jest odwrócony. Nie odwraca się, jest odwrócony od zła, czyniąc dobro, tak? Dąży do pokoju i szuka pokoju, jest sprawiedliwy. Czyli to jest o życiu sprawiedliwych. Tak wygląda to, co dzisiaj rozważamy, tak wygląda życie sprawiedliwych, bo tu chodzi o życie w sprawiedliwości. Rozumiecie? I ten fragment to wiąże. Ponieważ to jest kontynuacja, jak zauważyliście, wcześniejszego wywodu, on cały czas kontynuuje, Piotr kontynuuje wywód i przeplata go, zauważcie, tym, jaki był Jezus, jak postępował. I tu podaje przykład Jezusa odnośnie wcześniejszego fragmentu. I dalej mówi tak, podobnie i żony, i dalej mówi o posłuszeństwie, o czynieniu sprawiedliwości i ten fragment do 12, do 11 wersetu. I potem zobaczcie, oczy Pana są zwrócone na sprawiedliwych. I potem zaczyna się, kto wam wyrządzi zło? I dalej mówi, jak przeczytamy ten fragment, a czytaliśmy go wcześniej, że jeśli już ktoś cierpi z powodu sprawiedliwości, zaczyna mówić, jak Jezus cierpiał z powodu sprawiedliwości, tak? I mówi o Jezusie, że raz za grzechy cierpiał, który głosił, tak, poszedł, tak, wrócił. I podaje znowu przykład Pana Jezusa Chrystusa. Więc wywód jest kontynuacją, ale tutaj Piotr kładzie nacisk na życie w sprawiedliwości. Nie tyle na posłuszeństwo, co na życie w sprawiedliwości, które się wiąże z posłuszeństwem. I teraz, jeśli popatrzycie na werset 16 rozdziału 2, to co przyświeca tym, którzy mają tak postępować, tu jest zaznaczone w jaki sposób?
Jako ludzie wolni.
Jako ludzie wolni, jako słudzy Boga. Mhm. Czyli ci, którzy żyją w sprawiedliwości, a nie swoje swoją pozycję, tak, swoje, to co uważają, wykorzystują do tego, żeby czynić zło. Czyli to jest taka postawa. I teraz będziemy sobie właśnie ją analizować, pamiętając, że ona dotyczy wolnych sług Boga. A omówiliśmy to sobie wcześniej, że wolni słudzy Boga to są ci, którzy są od czego wolni?
Od grzechu.
Więc ten, kto jest uwolniony od grzechu, tak jak studiowaliśmy, rozważaliśmy, to co ma dalej robić? Skoro Bóg go uwolnił od tego, co mu, co go wiązało, on nie był w stanie nic zrobić. Tak? Nie mógł się Bogu podobać. Więc Bóg go uwolnił od tych grzechów. Zdjął z niego to, ten ciężar, tak, który na nim ciążył, uwolnił go, on jest teraz wolny po to, żeby móc żyć w sprawiedliwości, a nie sobie znowu grabić, byśmy tak sobie powiedzieli, tak? Czyli to jest sens. Wolni słudzy Boga to są wolni od grzechu, więc dlatego oni mają żyć w sprawiedliwości. Bo w grzechu to każdy potrafi. W sprawiedliwości tylko w mocy Bożej. I teraz będziemy sobie, słuchajcie, rozważać ten fragment. I ja go zatytułowałem, zgodnie z tą puentą, która tutaj jest, trwaj w sprawiedliwości, bo tu jest, zobaczcie co. Zobaczcie 10 werset. Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni dobre, niech powstrzyma język od zła, a usta od podstępnej mowy. Niech odwróci się od zła i czyni dobro, niech szuka pokoju i dąży do niego. Oczy Pana bowiem zwrócone są na sprawiedliwych, a jego uszy ku ich prośbom, lecz oblicze Pana przeciwko tym, którzy czynią źle. I ja nadałem taki tytuł tej lekcji: trwaj w sprawiedliwości, jeśli ci życie miłe. Bo to wynika z tego tekstu. Czyli o właściwej postawie sług Boga w życiu codziennym. Niektórzy uważają, że tym, co są zbawieni, wszystko się upiecze i tak do końca on tam różnie może żyć. Natomiast Piotr zachęca i zaleca, wręcz motywuje, mobilizuje do pobożnego życia, bo to jest bardzo ważne.
Trwaj sprawiedliwości, jeśli ci życie miłe.
Tak? Czyli o właściwej postawie sług Boga w życiu codziennym. Bo jak zauważyliście, tutaj jest mowa o życiu codziennym, na co dzień. Jak zawsze mamy postępować? W każdej sytuacji, tak ogólnie w życiu. Czym mamy się kierować? I mamy pod rozwagą trzeci rozdział od 1 do 12. Ja to dzielę na takie krótsze fragmenty, żeby łatwiej to było ogarnąć, ponieważ 12 wersetów łatwiej jest to omówić, niż omówić cały rozdział i połączyć go tam, bo wtedy byśmy i tak musieli to rozłożyć na dwie lekcje. Więc będzie po prostu łatwiej krótszy fragment omówić i zakończyć go wnioskami i potem przejść dalej, pamiętając o tym, co było wcześniej. Cel. Zobaczyć, czym charakteryzuje się życie w sprawiedliwości według Boga. Czyli zobaczyć, czym charakteryzuje się życie w sprawiedliwości według Boga. Czyli charakterystyka tego życia. A drugie, zobaczyć, jaki jest cel i skutek takiego życia, czyli co ono daje, jaki jest cel i jaki jest efekt. Bo ktoś coś robi, to musi wiedzieć, czy to ma sens. No i chciałby znać, co będzie z tego miał. Tak? Efekt. Logiczne, prawda? Więc mamy takie trzy rubryczki: postawa, cel i skutek.
Równe?
Tak, mniej więcej równe. Teraz, tak jak to wspominałem też przy studium małżeństwo, to myśmy omawiali ten fragment tutaj, przynajmniej początek. Natomiast ja bym go chciał troszeczkę z innej strony omówić. Też no, nie da się tak całkowicie pominąć, ale nie będę tego omawiał w kwestii relacji małżeńskich, jak to ma dogłębnie wyglądać, bo to jest inne studium. Natomiast chciałbym zwrócić tutaj uwagę na postawę, bo Bóg tutaj wymienia postawę mężów i żon. I to jest bardzo istotne, bo chcę, żebyśmy zobaczyli tutaj wymieniony cel i skutek z tego względu. I teraz co, zobaczcie, mamy w wersecie pierwszym. Co mamy o postawie? Żony mają być poddane mężom, tak? Poddane mężom. Poddane mężom.
Mężom swoim.
Nie cudzym, swoim. To jest bardzo ważne. Tak, mężom swoim. Swoim mężom. Śmiejecie się?
Nie.
Nie śmiejcie się.
To nikt się nie śmieje.
Bo są nauczania, które mówią, że nie tylko swojemu. A jak mąż niewierzący, to pastorowi albo tam innemu bratu starszemu. A nie swojemu mężowi. Są takie nauczania. Także wiecie, to ktoś tam... To bardzo trzeba zaznaczyć swoim mężom. I teraz to jest fragment do sióstr, nie do mężów. Bo często jest tak, że ten fragment to mężowie przyjmują, tak? A ten drugi fragment do mężów to żony. To nie tak działa. Tutaj żony, a tam mężowie. Do mężów zaraz będzie. Bo to wtedy jest tak, że ktoś mówi, o widzisz, tutaj było, że ty masz być dla mnie. A tam mówi, a ty, nie, każdy niech patrzy na siebie. I chciałbym, żebyśmy pod tym kątem popatrzyli, bo te poddanie to jest takie, wiecie, jak w wojsku, subordynacja pewna, pewien szacunek. I on się zaczyna tu. To nie jest przyjęta odgórnie nakaz. Bo człowiek, który ma odgórnie przyjęty nakaz, on ma zawsze problem z przestrzeganiem
sercu,
takiego nakazu.
W sercu, bo tam na Skype nie widzą tu.
Tak, w sercu, ale oni wiedzą, bo oni studiowali. Więc to jest bardzo ważne, że to jest posłuszeństwo, które się zaczyna w wewnętrznej postawie człowieka. Człowiek chce być posłuszny tak, jak człowiek chce być posłuszny Bogu. Bo można sobie powiedzieć, od dziś będę dobrze żył, tak? Ale nie jesteś w stanie tego zrobić, jeśli Bóg ci nie zmieni wnętrza. Jeżeli Bóg ci nie ożywi duchowo, nie da ci Ducha Świętego, nie da ci nowych pragnień, nowego spojrzenia na wszystko, to ty nie jesteś w stanie być posłuszny Bogu. Bo to jest narzucone, a nie wynika z wewnętrznej potrzeby. I tu chodzi o taką właśnie postawę. I teraz popatrzcie sobie, w tym fragmencie mamy też wymienione cel. Jaki cel jest, zobaczcie, wymieniony? Tylko czytajcie uważnie. Nie idźcie sztampą. Czytajcie uważnie tekst. Jaki cel jest tutaj, zobaczcie. Pierwszy, drugi werset. Cel.
Bo nawet ci mężowie, którzy nie wierzą słowu, przez postępowanie żon zostali pozyskani bez słowa, widząc czyste, pełne bojaźni postępowanie.
Czyli co jest celem?
Czyste, pełne bojaźni postępowanie.
Czyste, pełne bojaźni postępowanie.
Na świadectwo męża.
Na świadectwo męża. Którym?
Niewierzącym.
Nie.
Swoim.
Czytajcie tekst. Czytajcie tekst.
Którzy nie wierzą słowu.
Przeczytajcie dokładnie tekst i powiedzcie mi, jakim mężom.
Swoim.
Swoim mężom.
Każdym i wierzącym, i niewierzącym. Tekst nie mówi, że tylko niewierzącym. Aby nawet, czyli są tacy i tacy. Czyli żona ma być posłuszna mężowi, bez względu na to, czy on jest wierzący, czy niewierzący, żeby co? Żeby oni widzieli co? Ich bogobojne postępowanie. Tak jak Jakuba studiowaliśmy. Wiara bez uczynków jest martwa. Więc jak żona może pokazać, że ona jest posłuszna Bogu? Mężowi. No właśnie przez swoją postawę wobec swojego męża. Od tego się zaczyna. To jest najbliższa relacja. Bo to jest najbliższa relacja. Mąż, żona to jest jedno ciało. I teraz żona pokazuje swoje posłuszeństwo Bogu, swoją bogobojność poprzez postawę wobec męża. Lepiej się nie da pokazać swojej bogobojności. Jeżeli żona nie ma właściwej postawy, która wynika z jej wewnętrznej potrzeby, tak? Jeżeli ona ma niewłaściwą postawę, to żadne jej czyny nie pokażą mężowi, że ona jest bogobojna. To będą wszystko dodatki, ale to Piotr, zobaczcie, mówi, żeby widzieli wasze bogobojne, a teraz jaki może być skutek? Zobaczcie znowu w tekst, jaki jest skutek.
Mężowie, którzy nie wierzą słowu, zostali
po malutku. Najpierw do wszystkich mężów. Jeżeli one mają, przejawiają pobożność swoją w ten sposób, to czym są dla mężów? Dobrym świadectwem, czyli skutek tego, będą dobrym świadectwem dla mężów. Będą dobrym świadectwem dla mężów. Zgadza się? Będą dobrym świadectwem dla mężów. Czyli cel, aby mężowie, w tym również niewierzący słowu, widzieli czyste i bogobojne postępowanie żon. Wszyscy mężowie wtedy widzą. I ci, którzy są posłuszni, ale również ci, którzy nie wierzą słowu. I to słowo nie wierzą, ono jest, mówi o tych, którzy nie wierzą, nie wierzą słowu. I użyte jest wielokrotnie w Biblii, praktycznie prawie w każdym razie, może tam jeden czy dwa wyjątki jest, dotyczy niewierzących. Żydzi niewierzący, jeszcze ktoś tam nie wierzył słowom apostolskim, Panu Jezusowi nie wierzyli. Zawsze jest mowa o tych, którzy nie przyjmowali tego, co było mówione. Oni nie wierzą słowu. Ale nie wszyscy, zauważcie. I teraz skutek, no chcą czy nie chcą, to będą świadectwem dobrego postępowania. Czy to się tym mężom będzie podobać? Czy będą temu przeciwni, nie będą mogli powiedzieć, że one źle robią w tym wypadku. Oczywiście mogą to wykorzystywać w taki czy inny sposób, tak? Bo ten, który ma bojaźń Bożą, nie będzie tego wykorzystywał, tak? Ale są oczywiście również tacy mężowie, którzy są nie wierzą słowu i oni źle postępują, wykorzystują żony właśnie dlatego, że one starają się być posłuszne Bogu i wtedy narażają się na gniew Boży. Wcześniej czy później spotka ich problem. Staną twarzą w twarz z wszechmogącym Bogiem. Więc jak gdyby oni muszą na to uważać, żeby po prostu potem nie gryźć paznokci, tak? Ale to już jest sprawa między tym człowiekiem a Bogiem. Natomiast one, zauważcie, skutek, postawa żon będzie dobrym świadectwem i, co jest w tekście, zobaczcie jeszcze, może do czego się przyczynić. Może się przyczynić do opamiętania mężów, którzy nie wierzą słowu. Ale to jest tylko pewien fragment tekstu. Bo niektórzy rozumieją ten tekst tak, że jak będę posłuszna, będę posłuszna mężowi. I mam plan. On się opamięta. Okazuje się, że on się nie opamiętuje. Ona po 5-6 latach ma już dość tego posłuszeństwa, bo go nie ma w sercu. Ona robi to, bo ma pomysł. Ten pomysł się nie spełnia. Efekt jest taki, że po jakimś tam czasie, który ona sobie postawiła, jej cierpliwość się wykorzystała i ona wraca do starego życia. Koniec, kropka. Dlaczego? Bo nie rozumie tekstu. Bo ten tekst nie mówi o tym, że ty masz być posłuszna, bo się mąż wtedy opamięta. Bo nie musi. Ty masz być świadectwem, bo ty jesteś posłuszna Bogu. I o tym, zobaczcie, ten fragment mówi. Dlaczego? Dlatego, że w kontekście mówi również o prześladowaniach. Jeżeli ten tekst jest dobrze zrozumiany i jest ta osoba posilona Duchem Świętym, on ją prowadzi, wzmacnia ją, to taka osoba wie, dlaczego ma tak postępować. Ona robi to z przekonania, bo wie, że to jest pobożność, to jest bogobojne życie, tak ono się objawia. Ona nie robi tego, bo mąż się nawróci czy nie nawróci, bo mąż będzie taki czy inny, ona robi to, bo tak trzeba. Jej motywacja jest poza tym, jak się zachowuje mąż. I o tym jest mowa, to jest ta pobożność. Więc skutek będą dobrym świadectwem, czy tego chcą, czy nie. Będą dobrym świadectwem. Ale mogą się przyczynić do opamiętania mężów, którzy nie wierzą słowa. Tak? I teraz zobaczcie dalej, czym się charakteryzuje ta postawa. Czy są pytania do tego? Czy to jest jasne? Zgadzacie się z tym? Okej, okay, to idziemy dalej. Trzeci, czwarty werset.
Niech waszą ozdobą nie będzie to, co zewnętrzne, zaplatanie włosów, obłożenie się złotem lub strojenie w szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek w niezniszczalnej ozdobie łagodności i spokoju ducha, który jest cenny w oczach Boga.
Okej, okay, dobrze. Czyli nie zwracać... teraz tak. Zobaczcie, tu jest tak. Niech waszą ozdobą nie będzie to, co zewnętrzne, ale to, co...
Wewnętrzne.
Żeby to dobrze zrozumieć. Rozumiecie? To trzeba dobrze zrozumieć. W tej sytuacji, która się wcześniej ma. Są posłuszne mężowi, tak? I ich ozdobą w tym momencie co jest? Taką prawdziwą ozdobą przed Bogiem. Pobożność, właściwa postawa. Tak? Czyli co? Żebyśmy też dobrze to zrozumieli. Czyli w tej konkretnej sytuacji ich ozdobą niech nie będzie to, co zewnętrzne. Niech one się nie przypodobują mężowi, będąc złym charakterem, mając niewłaściwą postawę zachowania, one kładą nacisk na to, co zewnętrzne. Bo to się tak nie da. To się Bogu nie podoba. Więc należałoby powiedzieć, żeby nie zwracać pierwszorzędnej uwagi na piękno zewnętrzne, co nie oznacza, że należy to w ogóle wyciąć, tak? I teraz, nie wiem, nie myć się, nie ubierać się, nic nie robić, tak? No bo to nie o to chodzi w tym fragmencie. Bo to jest bardzo ważne. Bo też niektórzy twierdzą, że tak, nie wolno w ogóle nic tam zrobić, uczesać się, nic, zgrzebnie. No są takie sytuacje. Jak gdyby Piotr tego nie porusza. I myśmy to omawiali przy okazji studium małżeństwo. Więc nie zwracać pierwszorzędnej uwagi na co?
Na wygląd.
Na wygląd zewnętrzny, żeby nie przykrywać wyglądem zewnętrznym brzydoty wewnętrznej, nieposłuszeństwa Bogu. Czyli nie zwracać pierwszorzędnej uwagi na zaplatanie włosów, obłożenie się złotem, piękny i bogaty ubiór, ale stawić pierwszorzędną uwagę na co? Na ukrytego, wewnętrznego człowieka w niezniszczalnej ozdobie łagodności i spokoju ducha, bo to nie zniszczeje. Piękno zewnętrzne z czasem traci to, czym było wcześniej. Tak? Ubranie się niszczy. Natomiast Piotr zaznacza, że łagodny i spokojny duch, on jest niezniszczalna jego zdoba. Czy ta niewiasta będzie miała 20 lat, czy będzie miała 80 lat, czy będzie miała 50 lat, czy będzie zmęczona, czy niezmęczona, czy będzie chora, czy zdrowa, to jej duch będzie wciąż tak samo piękny. I to jest ważne, że postawa... Nie zwracać pierwszorzędnej uwagi na piękno zewnętrzne, czyli nie przykrywać nim nieposłuszeństwa, tak? Czyli nadrabiać wyglądem, tak? Bo to nie w to. Ale w pierwszej kolejności położyć nacisk na to, co jest piękne wewnętrznie. Czyli ona ma w ten sposób pokazać posłuszeństwo Bogu. I jaki cel tego jest? Po co ona ma właśnie takie priorytety zachować? Popatrzcie na czwarty werset.
taka postawa jest cenna w oczach Boga.
Bo taka postawa jest cenna w oczach Boga. Skutek i cel podobać się Bogu. Ona tak robi, żeby się podobać Bogu. Bo z mężami to różnie bywa. Niektórzy mogą położyć pierwszy nacisk na piękno zewnętrzne. Ale tu chodzi również o to, że ona ma się Bogu podobać. Bo Bóg za nią stoi. Bo mówimy o prześladowaniach. Czyli cel podobać się Bogu. Taka postawa, skutek jest cenna w oczach Boga. Czyli skutek jest taki, że Bóg patrzy na ciebie i to jest cenne dla Niego. Dla Niego to ma wartość. Bogu się to podoba. I zobaczmy sobie kilka fragmentów. 1 Tymoteusza, 2 rozdział, 9-10. Drugi rozdział, 9-10. Tak, 1 Tymoteusza, 2 rozdział, 9-10.
Podobnie też kobiety, niech się zdobią ubiorem przyzwoitym, ze wstydliwością i umiarem. Nie z zaplatanymi włosami, albo złotem, albo perłami, albo kosztownymi strojami, lecz dobrymi uczynkami, jak przystoi kobietom, które uznają się za pobożne.
Pamiętacie studium Tymoteusza? Jeśli któraś się uważa za pobożną, tak, no to można pokazać jak. Że pobożność się objawia uczynkami, dobrymi uczynkami. Dalej, zobaczcie, 1 Piotra, wracamy, 2,16. Pierwszy Piotra 2,16.
Jak ludzie wolni, ale nie jak ci, którzy używają wolności jako zasłony dla zła, lecz jak słowo Boga.
Czyli mówiliśmy tutaj o czym? O posłuszeństwie w postępowaniu. Że ono ma priorytet. Tak? Że nie można źle postępować, a próbować... jak gdyby nadrobić czymś innym, co nie ma wartości przed Bogiem. Zobaczcie Kolosan 3,17. Chciałbym kilka fragmentów przeczytać, jak to wygląda. Kolosan 3,17. Jeszcze zaraz sobie zobaczymy jeszcze ze Starego Testamentu. Kolosan 3,17.
A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego.
Jeszcze raz.
A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego.
Dokładnie. Jeżeli ona tak postępuje, to w tym, co robi, dziękuję Bogu Ojcu. I zobaczcie jeszcze jeden ciekawy fragment, mówiący o Dawidzie, ale tam jedna rzecz ciekawa jest w tym fragmencie. 1 Samuela 16,7. Skąd Piotr mówi, że to ma jedynie wartość przed Bogiem?
16,7?
Tak, 1 Samuelowa 16,7, bo Piotr, jak zauważyliście, bardzo często powołuje się na pisma w tym, co mówi, cytuje je, parafrazuje je, ale zawsze powołuje się na pisma. Znaczy nie zawsze, często w liście, tak? I zobaczcie sobie 1 Samuelowa 16,7, to jest rozmowa Boga z Samuelem. Dobrze, tak? Dobrze? No to przeczytaj.
Lecz Pan powiedział do Samuela, nie patrz na jego urodę, ani na jego wysoki wzrost, gdyż go odrzuciłem. Pan bowiem nie patrzy na to, na co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczami, a Pan patrzy na serce.
Pamiętacie, jak tam Samuel siedział i tam przyprowadzali tego Isaja synów? Jeden taki, drugi taki. A potem pamiętacie, co się okazało? Jak była wojna i wyszedł Goliat, to jego bracia rośli, stali w szeregu. Nikt się nie wychylił. Tylko Dawid wychylił się. Najmłodszy z nich wszystkich. A ci wszyscy rośli, stali w szeregu. Nikt nie ryzykował. I zauważcie. To jest historia, która mówi o Dawidzie. Mówi o sytuacji, kiedy Samuel miał namaścić Dawida na króla. Ale jest pewna cenna informacja. Że Bóg do Samuela mówi, nie patrz na to, na co patrzą ludzie. Bo ty patrzysz, na co patrzą ludzie. Bo ja patrzę na serce człowieka, nie patrzę na wygląd. Więc oczywiście dla drugiego człowieka wygląd jest istotny, piękno zewnętrzne. Dla Boga jest najważniejsze piękno wewnętrzne. to ma dla niego wartość. I stąd Piotr, moim zdaniem, pamiętając o tej historii, zwraca na to uwagę. Dlaczego Bóg widzi piękno wewnętrzne? Więc żeby podobać się Bogu, bo taka postawa jest cenna w oczach Boga. Ale jeszcze dlaczego, zobaczcie, jaka jest postawa charakterystyczna. Skąd przykład, zobaczcie, 5-6 werset.
Tak bowiem niegdyś przeostawiały się święte kobiety, pokładające nadzieję w Bogu, będąc poddane swoim mężom. Tak też Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej córkami jesteście wy, jeśli tylko dobrze czynicie i nie dajecie się niczym zastraszyć.
Sara nazywała Abrahama Panem, tak? Mój Pan, mój taki, mówi już w podeszłym wieku, tak? W 18 rozdziale, jak Bóg obiecał, że będzie miała syna, to mój Pan mówi już tak podeszły, że my mielibyśmy mieć dziecko, ale nazywa go Panem, tak? Czyli brać przykład z kogo? Przykłady z osób, z kobiet wymienionych w Piśmie Świętym. Jeżeli spojrzymy na przykład na Księgę Rut, na Rut, Moabitkę, to jeżeli pamiętamy tą studium, bo studiowaliśmy to, to pamiętamy, jaka jej postawa była. To nie była postawa wyniosłej kobiety. I ona właśnie tą swoją skromnością ujęła Boaza. Ujęła tym, tą skromnością, tą pracowitością, tą cichością. On był zachwycony tym. Kiedy ona jeszcze przyszła, tam się położyła pod nogami, przy nogach, przykryła się. On był zaskoczony w ogóle tym wszystkim. I tym go ujęła. Więc to jest kolejny przykład. A moglibyśmy jeszcze kilka pewnie znaleźć w Biblii przykładów, tak? Kobiet, które stanęły na wysokości zadania i pokazały swoją postawę we właściwy sposób. Okej, czyli brać przykład ze świętych kobiet opisanych w Piśmie Świętym. A jaki jest cel? Kim może się nazywać taka niewiasta, żona, która w taki sposób postępuje? 5-6.
Świętą kobietą, córką Boga.
Jej córkami Sary. W przenośni córkami Sary, tak? Tak jak, bo jesteście, naśladujecie ją, jesteście jak córki Sary, córkami Sary. Upodabniając się do niej w dobrych uczynkach. I co jeszcze, słuchajcie, bardzo ważne? W tym 6 wersecie jest?
Nie dajecie się niczym zastraszyć.
Jeśli tylko dobrze czynicie i nie dajecie się niczym zastraszyć. Bo cel to jest żyć w taki sposób, trwać w dobrych uczynkach i nie dać się zastraszyć, żeby nie zmienić postawy. Bo czasami jest tak, że kiedy wszystko się w miarę dobrze układa, to łatwo jest tak zrobić. Ale czasami są sytuacje, że wręcz tobie się wydaje, że jak ty dalej tak się będziesz zachowywać, to będzie koniec. I boisz się i zaczynasz się bronić. Zaczynasz wychodzić poza Boży porządek. Nie dać się zastraszyć. To są prześladowania. Bo jak ktoś cię straszy, to ty jesteś prześladowany, jesteś zastraszany. Tak? Nie dać się zastraszyć, bo pamiętamy, że list Piotra mówi o prześladowaniu. Że można być prześladowanym od własnych mężów. Można. I teraz to jest prześladowanie, ten mąż odbierze swoje, jeśli się nie opamięta. Ale prześladowanie spotyka. Ale jeśli cię spotyka, bo ty pobożnie żyjesz, jest okej. Gorzej, jak ciebie spotyka prześladowanie, bo ty się źle zachowujesz. I jest kłótnia, jest spięcie. Ale wtedy nie możesz mówić, że ty jesteś Bogu ducha winna, tak? No nie. Więc to jest cała mądrość w tym wszystkim, tak? Żeby trwać w bojaźni Bożej, jeśli ci życie miłe. Te duchowe życie, tak? Okej. Okay. Czy to jest jasne na razie? Czy gra to wam z tekstem?
Jeszcze ja skutku nie zdążyłam zapisać.
Skutek?
Mhm.
Skutek być córkami Sary. Trwać w dobrych uczynkach nie dając się zastraszyć. A cel upodabniać się do Sary, aby być jej córkami. Cel taki. No i teraz słuchajcie. Mamy ten werset 7 i on mówi o mężach, tak, dalej, bo to popatrzcie, że co my robimy? Życie codzienne. Na razie mamy rodzinę, tak, małżeństwo, ale to jest codzienne życie. No najczęściej mąż z żoną są, to są cały czas praktycznie. To jest ciągła praktycznie relacja z przerwami, no jak gdzieś tam nie są razem, ale to jest w zasadzie cały czas, tam, tu jest najłatwiej o nieprawidłowości i najłatwiej, żeby pokazać dobre świadectwo. Najprostsza sytuacja. Bo jak ja to mówię w ogóle od rodziny, to się zaczyna wszystko. Idziemy dalej? I teraz zobaczcie tutaj 7 werset. Chciałbym, żebyśmy przeczytali go. Zobaczcie.
Podobnie wy mężowie żyjcie z nimi umiejętnie, okazując im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód.
Mhm. Czyli co tu mamy o mężach? Przede wszystkim Piotr mówi do mężów wierzących czy niewierzących?
Wierzących.
Wierzących.
Aby żyli umiejętnie ze swoimi żonami, okazując im szacunek.
To słowo
umiejętnie
to jest gnosis, czyli rozum, zrozumienie, mądrze. Mądrze. Żebyś wykazywał mądrość, żyjąc ze swoją żoną. I to jest do wierzących, ale też sobie powiedzieliśmy na studium małżeństwo, z tego co pamiętam, że to nie zwalnia niewierzących, tylko że często niewierzący w ogóle nie chcą słyszeć słowa. Więc jak gdyby, no trudno, żeby Piotr mówił do niewierzących, skoro oni nie są, nie wierzą słowu. Więc on mówi do wierzących. Natomiast studium małżeństwo, przypominam, odpowiedzialność przed Bogiem ma tak samo niewierzący, jak i wierzący. Tylko że wierzący ma Boga Ojca. Jest zbawiony. Bóg jest jego Ojcem. Może przyjść, przeprosić. Inna relacja. Natomiast niewierzący ma sędziego, przed którym kiedyś stanie i odpowie za każdy zły uczynek wobec żony i nie tylko. Więc odpowiedzialność jest taka sama każdego męża. Natomiast Bóg tutaj mówi przez Piotra, że co? Podobnie i wy mężowie postępujcie z nimi mądrze, rozumnie, z wiedzą, bo każdy zna swoją żonę, mąż, i wie, jak z nią postępować. Nie każda niewiasta jest taka sama. Ale on wie, co wywołuje, kiedy będzie jej, nie wiem, coś, co ją drażni, tak, niewłaściwie, żeby nie przyłożył ręki również sam do tego, żeby spowodować jak gdyby niewłaściwą postawę innej osoby, żeby nie dokładał do tego swoim zachowaniem, żeby nie prowokował kogoś do grzechu, o tak. Oczywiście każdy ponosi winę za swoje postępowanie, ale ty możesz do tego dołożyć swoje 5 groszy albo nie. Więc masz rozum, mężu, mądrze, postępuj dobrze ze swoją żoną. Umiejętnie. Nabywaj tej mądrości. Jak masz postępować? Dlaczego? Bo to jest pobożne, to się Bogu podoba. Taka postawa, tak? Mężowie mają być, żyć ze swoimi żonami umiejętnie. Dalej co? Żona ma być poddana mężowi, a mąż ma co okazywać żonie?
Szacunek.
Szacunek. Ma nie wykorzystywać tego, tak? Ale ma okazywać jej szacunek. Ma doceniać to, ma szanować to, ją i to, jak ona postępuje. To się Bogu podoba. Czyli okazywać im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu. I tu Piotr zaznacza, że niewiasta jest słabszym naczyniem. I ty zrozum to. Nie możesz patrzeć na nią tak jak na siebie. Ona jest słabsza od ciebie, nie tylko fizycznie, bo czasami fizycznie to różnie bywa. Ale chodzi o to, że ona jest słabsza od ciebie. Tak mówi Piotr. Oczywiście dzisiaj nauczanie w świecie mówi co innego, że wszyscy są jednakowi, że tu nie ma różnicy, czasami płci nie ma. Opowiadają ludzie różne głupoty. Słowo Boże mówi, że Bóg stworzył mężczyznę, a potem jako pomoc stworzył niewiastę. I ona była pomocą, a nie przywódcą. Dlatego ona też jest słabszym rodzajem. I to widać również w tym, co się stało w Edenie. Że uległa pokusie i mąż poszedł za nią. Ale to ona, Ewa, została zwiedziona, nie Adam. I tak mówi Paweł. Warto o tym pamiętać, słuchajcie, i wszyscy powinni o tym pamiętać. Zarówno niewiasty o sobie, żeby mieć świadomość swoich słabości, ale też mężowie, żeby pamiętali, z kim mają do czynienia. Bo dalej Piotr co mówi? Jako tym, które także są łaski żywota. To nie jest tylko twoja żona. To jest twoja siostra w Chrystusie. Tak jak dbasz o innego brata czy siostrę, który jest w Chrystusie, to pamiętaj, że twoja żona też. Tym bardziej powinieneś o nią. I teraz zobaczcie sobie, może przeczytajmy dwa fragmenty. Kolosan, 3 rozdział, 18-19. To jest tam cały wywód, ale ja tylko chciałem na to zwrócić uwagę, co tutaj jest. Kolosan 3, 18-19.
Żony, bądźcie poddane swym mężom, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie wasze żony i nie bądźcie surowi wobec nich.
Mężowie, miłujcie wasze żony i nie bądźcie surowi wobec nich. Róbcie tak. Róbmy tak, mężowie. Czasami lepiej nie powiedzieć, niż za dużo powiedzieć. Materiał do przemyślenia dla każdego. Natomiast co jest bardzo ważne? Cel. 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 Po co to robić? A, jeszcze Galacjan. O, Galacjan. 3 rozdział, 26-29. Chciałem ten fragment przeczytać, oczywiście, żeby wskazać na pewną rzecz. Galacjan, 3 rozdział, 26-29.
Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa, bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą dziedzicami.
I teraz sobie jest napisane? Wszyscy jesteście, nie ma kogo? Nie ma mężczyzny, nie ma
kobiety.
Nie ma? W Chrystusie. I o tym Piotr mówi. One są współdziedziczkami żywota. One są niewiastami. Dalej. Tak jak Żydzi są Żydami, a nie Żydzi nie są Żydami. Tak jak dalej są niewolnicy, czy no dzisiaj ktoś powie, o nie ma niewolnictwa. Jeszcze jest, ale są podwładni. Nie? Tak? Są mężczyźni i kobiety. No ja jestem mężczyzną, bez dwóch zdań. Tutaj moja żona jest kobietą na 100%. Więc są. Ale w Chrystusie to nie jest ważne. To nie jest istotne. Dlaczego? Bo tu chodzi o bycie w Chrystusie dziedzicem żywota. Dalej jest napisane, bo jeśli jesteście dziećmi, to jesteśmy dziećmi Abrahama przez wiarę i przez to jesteście dziećmi Boga. Czyli tutaj, bez względu na to, jaki ty masz status społeczny, bez względu na to, jakiej jesteś narodowości, czy jakiego jesteś rodu, bez względu na to, jakie jesteś płci, to jesteś dzieckiem Bożym. Jesteś potomkiem Abrahama przez wiarę. Więc tutaj do tego Piotr się odwołujesz. Patrzcie na swoje żony, ponieważ to są niewiasty. One są słabszy rodzaj. Ale pamiętajcie, że one są tak jak wy, współdziedziczkami żywota. To jest twoja żona, ale to jest również twoja siostra w Chrystusie. I przed Panem, jeśli chodzi o zbawienie, to jesteście na tej samym wózku jedziecie. Ty nie jesteś lepszy w zbawieniu, ani ona nie jest lepsza czy gorszy. Jesteście tacy sami, tak samo zbawieni. Przez wiarę. I o tym tutaj jak gdyby Piotr mówi, zwracając uwagę na to, że one również są dziedziczkami żywota. I teraz po co mężowie mają to robić, ktoś by powiedział, tak? No to mamy werset 7, który tłumaczy nam, tak? Dalej.
Aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód.
Aby wasze modlitwy do Pana nie doznały szkody. I teraz jaki jest cel? Po co to robić? No jaki jest cel tego, tej postawy? No żeby móc się modlić do Boga bez przeszkód.
Być wysłuchany.
Ktoś się modli, tak? Ktoś się modli. Modli się ktoś, tak? No to chce, żeby Bóg go wysłuchiwał, czy gada, byle gadać? No albo się nie modli w ogóle, bo uważa, że Boga nie ma, no to jest w ogóle inny temat. Ale jeśli ktoś już się modli do Boga, to oczekuje, że Bóg tej modlitwy wysłucha. Zgadza się? No to Piotr mówi, jeśli chcesz, żeby twoje modlitwy nie miały przeszkód przed Bogiem, jeśli się modlisz i chcesz, żeby Bóg wysłuchiwał, to musisz właściwą postawę wobec żony mieć. Inaczej mówisz do ściany. Kto się chce modlić do ściany? Ja nie. Więc skutek jaki będzie? Jeżeli tak postępują wobec swoich żon, to ich modlitwy nie doznają przeszkód. Mają cel i będzie osiągnięty skutek. Efekt będzie. Będziesz się modlił do Boga i twoje modlitwy będą wysłuchiwane. W innym miejscu Paweł do Tymoteusza mówi, żeby w ogóle mężczyźni między sobą w zgromadzeniu żyli w zgodzie, tak, żeby czyste ręce wznosili do Boga, bez swaru i kłótni. Ale pamiętajmy jedno. Swary się przenoszą z domu. Jeżeli ty w domu jesteś kłótliwy, to i będziesz na zewnątrz kłótliwy. Jeśli w domu potrafisz zachować pokój i właściwą postawę, to ona będzie również widoczna na zewnątrz. Bo to się jedno na drugie przenosi. Więc jeśli ktoś chce modlić się do Boga, mąż, to musi pamiętać, że na drodze do Boga, byśmy tak w przenośni troszeczkę powiedzieli, żebyście dobrze mnie zrozumieli, ale na drodze do Boga, w relacji z Bogiem, stoi relacja z kim?
Z żoną.
Z żoną. Jeśli masz złą relację z żoną, to jedyna modlitwa, jaka trafi do Boga, to modlitwa pokutna. Boże, wybacz mi moje grzechy. Tylko jedna trafi. Ale nie modlitwa z prośbą, Panie to, Panie tamto, Panie owamto. Pamiętajmy o tym mężowi. Idziemy dalej? Okej. Okay. I jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że tu są, pamiętajcie, w tle próby. To nie jest tak, że my jesteśmy mili, sympatyczni dla naszych żon, nasze żony dla nas, jak się wszystko pięknie układa i każdy ma dobre samopoczucie, bo się najadł tego czy tamtego, czekolady, czy tam wysoki poziom tego czy tamtego ma, tak? I wtedy wszystko pięknie, ładnie, słońce świeci, miło, wyspałem się. Nie! To jest sytuacja, kiedy jest ciężko, kiedy się źle czuję, kiedy miałem kłopoty, kiedy coś mnie wzburzyło i teraz ja w tej sytuacji muszę pamiętać o tym, żeby właściwie się zachować. Nie wtedy, kiedy wszystko jest super, a kiedy nie jest super, kiedy przychodzę próby i doświadczenia, kiedy diabeł mnie kusi. Wtedy. Wtedy jest problem. I wtedy trzeba pamiętać o tym, co mówi Bóg. A nie wtedy, kiedy jest super, bo wtedy jest wszystko łatwo. To tak na marginesie. Słucham?
Nie ma próby.
Tak, wtedy to wszystko jest ok, wtedy nie ma żadnej próby. Zobaczmy dalej. Idziemy dalej i przechodzimy do wersetu 8 i 9. Czy na razie wszystko jasne jest?
Tak.
Dobrze. 8-9 werset.
Na koniec zaś wszyscy bądźcie jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni i uprzejmi. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.
Dobrze. I teraz tak. Wszyscy mają być jacy?
Jednomyślni.
Jednomyślni. Dalej.
Współczujący.
Współczujący.
Miłujący braci.
Miłujący braci. Miłosierni.
Uprzejmi.
Uprzejmi. Dalej.
Nie oddawać złem za zło.
Nie oddawać złem za zło. I obelgą za obelgę. A zamiast tego
błogosławić.
Błogosławić. A po co to robić?
Bo zostaliśmy do tego powołani.
Bo do tego zostaliśmy powołani. Żadna łaska. Do tego cię Bóg powołał. Żebyś błogosławił ludzi. Żebyś był miłujący, współczujący, jednomyślny z braćmi, uprzejmy, nie oddający złem za zło, nie odpowiadający słowem wet za wet. Zamiast tego błogosławić. Ktoś mnie atakuje, ja nie odpowiadam tym samym. To już jest właśnie to. Pan Jezus nie odpowiadał obelgą za obelgę. Zobaczcie Rzymian 15 rozdział 5-6. Takie dodatkowe fragmenty wspomagające. Rzymian 15 rozdział 5-6. 15 rozdział 5-6.
A Bóg cierpliwości i pociechy niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie, jednymi ustami wysławiali Boga, Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Tak, i w kontekście listu do Rzymian chcę przypomnieć, że tam była niezgoda między wierzącymi Żydami i nieżydami w Rzymie. Cała historia, ja nie będę przypominał tego z listu, ale był problem. Oni nie mogli jednymi ustami wielbić Boga, bo się kłócili. Nie rozumieli się. Nie mogli się dogadać. Ze względu na to, że trochę obyczajność była tu i tu inna. No nie mogli się dogadać. A Piotr mówi, a Paweł mówi, żeby byli jednomyślni, żeby jednymi ustami wielbili Boga. Czyli chodzi o to, żeby w tej jednomyślności była zgoda. Jak będą w zgodzie żyli, to i jednomyślność będzie. W jednym duchu, w jednej myśli będą wielbili Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Chodzi o zgodę. Dalej, zobaczcie, 1 Koryntian 1,10. I też kontekst listu jest bardzo ważny. Natomiast 1,10. 1 Koryntian 1,10.
Proszę więc was, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było wśród was rozłamów, ale abyście byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem.
Pamiętacie problemy w Koryncie? Fałszywi nauczyciele, inne nauki, rywalizacja,
brak jednomyślności,
wybieranie sobie nauczycieli, chociaż Paweł mówi, co ja, co innego niż Apollos naucza? My to samo mówimy. Kłopoty, tworzenie się grup wzajemnej adoracji, jak ja to nazywam. Wierzący na siebie nie czekali z wieczerzą. Tworzyli grupy, nie tworząc jednego ciała. Nie było między nimi jednomyślności, stąd nauczanie o jedności. To jest cały kontekst listu. Więc u podłoża jednomyślności leży co?
Zgoda.
U podłoża jednomyślności leży zgoda. Dalej zobaczcie. Kolosan, 3 rozdział, 12 werset.
12.
Kolosan, 3 rozdział, 12 werset.
Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przeodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość.
I 13.
Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu. Jaki Chrystus przebaczył wam, taki wy.
Co to miłujący, współczujący, miłosierni,
dobroć,
pokorni? Co to znaczy? 13 werset tłumaczy.
Znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem.
Tak jak im wam Bóg
przebaczył wam.
Całe studium, przepraszanie, przebaczenie, to, ale chodzi o to, że u podstawy tego leży cierpliwość do kogoś, wyrozumiałość w sensie gotowości do przebaczenia, właściwej postawy jeden do drugiego, czyli współczucie wynika ze zrozumienia drugiej osoby. Ze zrozumienia drugiej osoby, bo ty oczekujesz od Boga dla siebie wyrozumiałości, tak? Że Bóg, no, ty chcesz dobrze, nie zawsze ci wychodzi, tak? No to czego oczekujesz od Boga?
Cierpliwości, wyrozumiałości.
No, że Bóg będzie cierpliwy dla twoich słabości. No o to się modlimy, nie? Panie Boże, bądź cierpliwy, proszę Cię o wyrozumiałość. Boże, przepraszam Cię, znowu nie tak. I oczekujemy, że Bóg nam...
Wybaczy,
no że... No, że... Jak to mówimy, da nam dalej szansę, no. Tego oczekujemy? No to tak samo róbmy w stosunku do naszych przyjaciół, braci, sióstr i wszystkich innych.
Dzieci.
Jest napisane, że Bóg jest
niesamowity. Co nie oznacza, że my mamy to akceptować, bo Bóg naszej postawy nie akceptuje. I to nie jest tak, jak my źle robimy, to Bóg mówi, a dobra, róbcie co chcecie, dzieciaki, dobra. Nie. Bóg wychowuje. Bogu się to nie podoba. Bóg źle patrzy na niepobożnych, jak dalej jest napisane. Ale jeśli my przychodzimy do Boga w szczerości serca i przepraszamy, to Bóg nas nie odtrąca. Trzeba też zrozumieć, bo dziś jest wychowanie bezstresowe. Paweł zahaczył o dzieci. To nie jest wychowanie. Dzieci robią, co chcą i one decydują w domu, co można robić, a co nie. Rodzice są podporządkowani dzieciom. Nie tędy droga. Nie o tym Biblia mówi.
Ma być chęć zmiany, prawda?
Słucham?
Ma być chęć zmiany, tak.
Dzieci mają być wychowywane w posłuszeństwie, tak jak my jesteśmy wychowywani przez Boga w posłuszeństwie. Natomiast Bóg jest cierpliwy i wychowuje nas. Więc jeśli dzieci źle postępują, ale przychodzą i przepraszają, to co? No nie odtrącamy ich, tylko wybaczamy, mówimy, że tak nie należy robić, no i czekamy, jak one będą się zmieniać, tak? Co nie oznacza, że one robią, co chcą, no dobra, to tylko dzieci. No to Bóg o nas tak nie mówi. Nigdzie Biblia tak nie uczy. To też jest bardzo ważne, jeśli chodzi o dzieci, ale zahaczyliśmy o ten temat, więc jak gdyby tutaj też ważne, żeby zobaczyć to w tekście. Więc oczekujemy, jesteśmy współczujący. Dlaczego? Bo Bóg współczuje nam. Miłujemy, bo Bóg nas miłuje. No to jak my możemy nie miłować, skoro Bóg nas umiłował? Bóg nam nie oddaje złem za zło, więc dlaczego my mamy oddawać ludziom złem za zło? Bóg nie oddaje nam obelgą za obelgę, więc dlaczego my mamy tak robić? Nie możemy tak robić jako słudzy Boga, rozumiecie? Trzeba zobaczyć sens tego postępowania całego. Bo my możemy o nim zapomnieć w ferworze emocji, w ferworze zdenerwowania, w ferworze wszystkiego, zapomnieć o tym, dać upust swojej cielesności. Natomiast musimy mieć świadomość, że potem to jest powód do skruchy, pokuty przed Bogiem, a nie usprawiedliwiania się, dlatego że to jest złe. Ale jeśli my rozumiemy zasadność takiego postępowania, to też łatwiej nam się będzie ogarnąć w wielu sytuacjach. Może nie zawsze, ale łatwiej będzie się ogarnąć. Więc wszyscy mają być jednomyślni, współczujący, miłujący, miłosierni, uprzejmi, nie oddawać złem za zło, nie oddawać obelgą za obelgę, zamiast tego błogosławić. I teraz zobaczcie dwa fragmenty. Efezjan 4,32. Efezjan 4,32. Chyba dobrze znalazłem. 4,32.
Tak.
Tak.
Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie.
Tak jak nam Bóg przebaczył, tak my mamy przebaczać. Bóg nam nie przebaczył, bo z urzędu, nie. My przyszliśmy Boga przeprosić i Bóg nam przebaczył. Tak jak do nas ktoś przychodzi i nam prosi o przebaczenie, no to my mówimy, no, przebaczamy. To z serca ma być. A nie, że ktoś ma nas w nosie, a my powiemy, słuchaj, przebaczam cię. On mówi, ja to mam w nosie, co ty mówisz. To nie o to chodzi, tak? To jak gdyby inny temat, ale to jest ważne. Tak jak Bóg nam przebaczył w Chrystusie, mamy zawsze być gotowi do przebaczenia. Wyrozumiali, cierpliwi dla czyichś słabości, jeśli on je rozumie i przychodzi do nas i prosi o wybaczenie, bo nam coś złego zrobił. Rozumiecie? Bo sami tego od Boga oczekujemy, więc też powinniśmy być takiej samej postawy wobec innych ludzi. Nie możemy być do nich bardziej surowi, niż Bóg w stosunku do nas jest. Sami oczekujemy miłosierdzia, w stosunku do innych jesteśmy radykalnie surowi, żadnych rzeczy nie przyjmujemy i oczekujemy, że ten ktoś to ma być idealny. Ja to niekoniecznie. Nie może tak być. To jest zła postawa. Więc Słowo Boże mówi, żebyśmy byli tacy, jak Bóg okazał względem nas. I teraz jeszcze jeden fragment chciałem. Rzymian 12,14. Rzymian 12,14, ostatni fragment. To jest najtrudniejszy fragment, tak? Taki no, do wykonania, ale nie jest niewykonalny.
Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie.
To już Pan Jezus powiedział wcześniej, a apostołowie tylko za nim powtarzają, żeby błogosławić. W kontekście Piotra to ma bardzo, bardzo takie no, ważkie znaczenie. Bo Piotr mówi o prześladowaniach. I mówi o postawie w obliczu prześladowań. Żeby ci, którzy prześladują, żeby nie przeklinać ich, a ich błogosławić. Żeby błogosławić tych ludzi. Nie życzyć im tego, czego oni życzą nam. I to jest zalecenie, dlatego, że co? Ktoś powie, ale ja nie muszę tego robić. No. Piotr co mówi? Jaki jest, jak gdyby, cel tego?
Zostaliśmy do tego powołani.
Zostaliśmy do tego powołani. To jest nasze powołanie. Tak postępować. Czyli to jest wola Boża. Ty nic nie robisz od siebie. To jest posłuszeństwo Bogu, życie w sprawiedliwości. Bo do tego Bóg cię powołał.
Nie, że możesz, tylko musisz.
Tak, to jest twój obowiązek. Tylko teraz też ważne, żeby te musisz też właściwie zaakcentować, bo te musisz to też nie wynika, tak jak mówiłem, z tej zmuszającej postawy zewnętrznej, że teraz ja się do czegoś zmuszę, bo ty nie dasz rady. Wielu ludzi nieodrodzonych, niepojednanych z Bogiem próbuje żyć dobrze. Wychodzi im?
Nie.
Ja próbowałem wiele razy, może nie wszyscy z was, ale pewnie wielu próbowało się podobać Bogu. Spinaliśmy się na różne sposoby i nic z tego nie wychodziło.
Wychodzi do pewnego momentu.
A potem przychodzi odpowiednia sytuacja, odpowiedni nacisk i wszystko się rozsypuje jak domek z kart. Ale też to również wynika z tego, że my wiemy, że my mamy to robić, że musimy to robić, że nie mamy jakiegoś wyboru, bo sobie o tako, ale też my, jako odrodzeni z Boga, mamy taką wewnętrzną potrzebę. To jest, to gra ze sobą. Czyli to nie jest tak, że jest konflikt. Konflikt jest między naszym ciałem a naszym duchem, jak Paweł mówi, co omawialiśmy wcześniej. Czyli to, co Rafał mówi, my musimy, jesteśmy zobowiązani, tak, to prawda, ale też musimy pamiętać, że jeśli to nie wynika z naszej wewnętrznej potrzeby, jeśli my nie mamy przemienionego wnętrza, to znaczy, że my nawet dziećmi Bożymi nie jesteśmy. My nic z tym nie zrobimy. My musimy najpierw ukorzyć się przed Bogiem, pojednać się z Nim, wyznać Mu swoje grzechy i poprosić Boga o wybaczenie, żeby móc tak żyć. Czyli najpierw musimy skruchę przed Bogiem wyrazić, musimy przed Bogiem się ukorzyć, poprosić Go o pojednanie, tak, o Jego ducha i dopiero wtedy możemy tak żyć. Więc to prawda, mamy obowiązek, bo co Słowo Boże mówi? Wróćmy do drugiego rozdziału, 16 wersetu. To, co Rafał mówi, ja cały czas chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że to jest w tekście. 2:16.
Ludzie wolni, a nie jak ci, którzy używają wolności dla zasłony, dla słowa.
Czyli ty masz obowiązek tak robić. Nie możesz źle teraz postępować. Tak, ale też po to Bóg ci zmienił wnętrze. Po to ci Bóg dał wolność. No bo ty wolny jesteś. Musiał ktoś ci dać wolność. Sam se nie wyszedłeś z więzienia. Tylko Bóg ci przywrócił wolność. Dał ci wolność od grzechu. I dlatego ty po pierwsze masz przywilej, ale też i obowiązek jako dziecko Boga tak żyć. Więc zostaliśmy powołani do błogosławienia, bo naszym dziedzictwem i ich dziedzictwem co jest?
Błogosławieństwo.
Błogosławieństwo. Zobaczcie, 1 Piotra 1:4. To jest przekleństwo, co tam jest napisane, czy błogosławieństwo?
Błogosławieństwo.
Przeczytajmy 4 werset.
Do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego, i niewiętnącego, zachowanego w niebie dla was.
To jest nasze dziedzictwo. Jesteśmy powołani, żeby odziedziczyć błogosławieństwo, które Bóg obiecał tym, którzy Go miłują. Tak? Dlatego my mamy błogosławić ludzi, dobrze im życzyć, bo Bóg nam zagwarantował coś dobrego. A jaki będzie skutek, jeśli tak będziemy żyli? Odziedziczymy to błogosławieństwo, które jest nam dane od Boga. To jest trwanie w wierze. Bo odpaść można. Jest to realne zagrożenie. Okej. Czyli mamy tacy być, tak? Tak mamy postępować, jak tu jest napisane. Nie tylko adresaci, ale również i my. Bo też jesteśmy sługami Boga. I teraz zobaczcie 10 werset i 11, 12. Chciałbym, żebyśmy go tak w pakiecie rozważyli. Co mamy w 10 wersecie? Jaka jest postawa?
Powstrzymać język od zła.
Powstrzymać język od zła i?
Usta od podstępnej mowy.
Mowy, tak. Co dalej? Co jest dalej w postawie? 11 werset.
Odwrócić się od zła.
Odwrócić się od zła.
Czynić dobrze.
Czyli popatrzcie,
szukać
pamiętacie?
Pokoju i dążyć.
Tak, pamiętacie list Jakuba?
Tak.
Przyjaźń ze światem, nie przyjaźń z Bogiem, czyli dwie przeciwsobne kierunki.
Przeciwstawne
kierunki. Nie tak o pod kątem tam 90 stopni, przeciwstawne. Albo to, albo to. Tego się nie da pogodzić. Nie da się tego pogodzić. Tak samo tu. Niech powstrzyma język od zła i od podstępnej mowy, tak? I niech się odwróci od zła i zaczyna czynić dobro. Czyli zło jest za tobą, a przed tobą jest czynienie dobra. Czyli ty musisz się odwrócić, a nie trochę tu, trochę tu. To jest radykalna zmiana postępowania, słuchajcie. To nie jest trochę. To jest radykalna zmiana. Robiłeś tak, a teraz robisz tak. I to jest tylko z Bogiem możliwe. I Bóg to mówi do wierzących, żeby oni tak postępowali. A nie zakrywali to, co dostali, tak, i sobie tam robili jak chcą. Nie. Bo nie do tego zostaliście powołani. Czyli niech się odwróci od zła, a w miejsce tego czyni dobro i szuka pokoju i dąży do niego. Nie tylko szukać pokoju, dążyć do niego. Dążyć. Czyli zmierzać do niego. Realizować to w jakiś sposób, tak? No i teraz ktoś powie, no to po co? Cel. Jaki cel jest tego, słuchajcie? Cel. Zobaczcie 10 werset.
Kto chce miłować życie i oglądać dni dobre.
Jeśli ktoś chce oglądać dobre dni i chce miłować życie, to co? No to musi tak czynić. Chcesz oglądać dobre dni? Chcesz miłować życie? I teraz skąd Piotr to wziął? Myślę, że to jest parafraza wielu fragmentów, kilku fragmentów z pisma. I ja znalazłem takie trzy ciekawe miejsca, które wydaje mi się, że celnie to ujmują. Przypowieści Salomonowe to będą. I mamy tak.
Przepraszam, to był skutek?
To był cel.
Cel.
Jeśli chcesz oglądać...
Cel.
Cel. Chcę oglądać dobre dni. Robię to, bo mam cel. Chcę oglądać dobre dni i chcę miłować życie. Chcę otrzymać życie. Mam cel. Dla którego to robię. Tak? Bo do tego zostałem powołany. Chcę być posłuszny Bogu, bo mam cel. Chcę tam znaleźć się. Chcę odziedziczyć dziedzictwo niezniszczalne, nieskalane, niezwiędłe, zachowane w niebie również dla mnie. I teraz przypowieści 21-23. Przypowieści 21-23. Trzy fragmenty. 21-23.
Kto strzeże swoich ust i języka, strzeże swojej duszy przed utrapieniem.
Czyli co się przekłada? Strzeżenie ust i języka to strzeżenie czego?
Duszy.
Własnej duszy przed utrapieniem, bo potem ty przeżywasz to. I masz problemy i nie wiesz, co z nimi zrobić, ale w duszy się męczysz. Ty już powiedziałeś, to już minęło, a tu dalej jest problem. 13 rozdział, 2-3. Przysłów, 13 rozdział, 2-3.
Człowiek będzie spożywać...
13-3. 13-2-3, dobrze, 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 Kasia, przepraszam. 13-2-3, okej. Okay.
Człowiek będzie spożywać dobro z owocu swoich ust, a dusza przewrotnych będzie spożywać przemoc. Kto strzeże swych ust, strzeże swojej duszy. Kto szeroko otwiera swe wargi, będzie zniszczony.
Co się dzieje z tym, który nie panuje nad językiem? Doświadczy przemocy i będzie zniszczony. A kto będzie żył?
Ten, kto
strzeże języka.
Więc strzeże własnej duszy.
15 rozdział, 4 werset.
Zdrowy język jest drzewem życia, jego przewrotność jest zniszczeniem dla ducha.
Wydaje mi się, że to jest pewna parafraza tych fragmentów właśnie, tych mądrości z Pisma Świętego i Piotr je streszcza w tym fragmencie. Może nie jest to dosłowny cytat, ale wydaje mi się, że jest to właśnie takie podsumowanie tego, co Piotr wziął z Pisma. Czyli jeżeli
Możemy
ktoś...
psalm zobaczyć.
Proszę, jeszcze przeczytaj psalm.
Bo tu nawet chyba tak.
Który psalm?
Zbliżona, 34.
Dobrze, zobaczmy psalm 34.
Od 12 do 16. Który człowiek chce długo żyć i pragnie wiele dnia, by móc oglądać dobro? Strzeż swego języka od zła, a swoich warg od postępnej mowy. Odwróć się od zła i czyń dobrze, szukaj pokoju i dąż do niego. Oczy Pana są zwrócone na sprawiedliwych, a jego uszy nachylone na ich wołanie. Lecz oblicze Pana jest przeciwko złoczyńcom, aby pamięć o nich wymazać z ziemi.
No i super. No, bardzo blisko. Jeszcze bliżej niż przy powieści Salomonowe. Super, dziękuję za ten fragment. To jest, czekajcie, psalm 34 sobie
no
zapiszę.
No program podpowiedzi. 12-16.
Czekajcie,
psalm.
No ale ty masz tego.
Psalm 34. 12.
16.
Okej, okay. Dobrze. Czyli mamy... fragment, który mówi, że to jest cel. Jeśli chcesz oglądać dni dobre, musisz tak postępować, bo inaczej będzie problem. Dlaczego będzie problem? Ktoś powie? 12 werset, zobaczcie co mówi.
Oczy Pana bowiem zwrócone są na sprawiedliwych, a jego uszy ku ich prośbom. Lecz oblicze Pana przeciwko tym, którzy źle czynią.
Skutek.
Czyli skutek jaki jest? Oczy Pana są zwrócone na...
Sprawiedliwy.
A jego uszy?
Ku prośbom.
Ku prośbom czyim?
Sprawiedliwych.
Sprawiedliwych. Ale co? Oblicze Pana przeciwko?
Tym, którzy źle czynią.
Tym, którzy czynią źle. Czyli to nie jest tak, że Bóg wysłuchuje... A tamtymi się nie zajmuje. Nie. Właśnie o to chodzi, że nie. Że Bóg nie jest obojętny wobec ludzi, którzy są mu nieposłuszni. To by był problem z głowy. Nie jestem posłuszny Bogu, ale mam święty spokój. No nie masz. Właśnie. To jest problem. Zobaczmy sobie psalm pierwszy. Przeczytajmy cały psalm pierwszy. To bardzo znany psalm, ale... Psalm pierwszy. Psalm pierwszy. Kto przeczyta?
Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana. I nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy. Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje swój owoc w swoim czasie. Jego liść nie zwiętnie i wszystko, co robi, powiedzie się. Nie tak niegodziwi oni są jak plewa, którą wiatr rozmiata. Dlatego niegodziwi nie ostoją się na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Pan bowiem zna drogę sprawiedliwych, ale droga niegodziwych zaginie.
Oblicze Pana przeciwko tym, którzy czynią źle, a oczy Pana są zwrócone na sprawiedliwych. Czyli jeżeli oczy Pana są przeciwko tym, którzy czynią źle, to co ich czeka? Boży sąd. A nie, że nic im nie będzie. Boży sąd czeka na nich. I zobaczcie 11 psalm, 4-7. 11 psalm, od 4 do 7 wersetu, ale można też cały przeczytać, bo to krótki psalm, to kolejny psalm przeczytajmy.
Panu pokładam ufność. Jakże więc możecie mówić mojej duszy, odleć jak ptak na twoją górę? Bo oto niegodziwi napinają łuk, kładą strzały nacięciwe, aby w ciemności strzelać do tych, którzy są prawego serca. Gdy zostaną zburzone fundamenty, cóż może zrobić sprawiedliwy? Pan jest w swym świętym przybytku, tron Pana jest w niebie. Jego oczy patrzą, jego powieki badają synów ludzkich. Pan doświadcza sprawiedliwego, ale jego dusza nienawidzi niegodziwego i tego, kto kocha bezprawie. Spuści na niegodziwych deszcz sideł, ognia i siarki, a palący wicher będzie udziałem ich kielicha, bo sprawiedliwy Pan kocha sprawiedliwość. Jego oczy patrzą na prawego.
Kolejny fragment, który co mówi?
Sprawiedliwy Pan kocha sprawiedliwość.
Pan jest sprawiedliwy, dlatego kocha sprawiedliwość. I kocha sprawiedliwego. Dlatego, a nienawidzi niesprawiedliwych. Dlatego Bóg nas usprawiedliwił, żebyśmy mogli być Jego dziećmi. Uczynił nas wolnymi. Żebyśmy mogli uczestniczyć, jak mówi Paweł w liście do Hebrajczyków, w Jego świętości. Oczyścił nas z grzechów i dał nam możliwość jakiego życia? Pobożnego. Sprawiedliwego, jak mówi fragment. Szukania dobrego. Bo taki Bóg jest. Dlaczego? Bo niegodziwych czeka sąd i kara. I zobaczcie jeszcze jeden fragment Przypowieści 15:9. Przypowieści 15:9.
Droga niegodziwego wzbudza odrazę. Pan łamiłuje on tego, który podąża za sprawiedliwością.
Nie chcę być inaczej. Więc jeżeli czytamy wcześniej, popatrzcie, mamy teraz podsumowanie pewne. Czytaliśmy wcześniej, jak mają postępować żony, jak mają postępować mężowie, czyli najbliższa relacja. A potem jak mamy postępować
względem siebie.
Względem siebie wszyscy. I teraz Piotr mówi tak, najpierw, no bo do tego zostaliście powołani. Bo to jest dobre świadectwo. Będziecie mieli spokój sumienia. Tak? Może któryś tam mąż się opamięta. Tak? Będziecie w zgodzie żyli, będzie wam się dobrze żyło. No nie ma to jak w zgodzie żyć, nie wszystko jest fajnie. Ale podsumowuję, pamiętajcie, że to nie tylko to. Że jeżeli chcecie odziedziczyć błogosławieństwo, to pamiętajcie, a będziecie używać swojej wolności za osłonę zła, to nie przejdzie. To nie przejdzie, bo to jest uwłaczanie ofierze Jezusa Chrystusa. A jakie jest zagrożenie końcowe, to my wiemy z listu do Hebrajczyków. Więc to jest bardzo ważne, że Piotr najpierw pokazuje takie, wiecie, kolejne takie w codziennym życiu, jak to dobrze jest, ale potem mówi o czymś wiecznym. Jeżeli ktoś chce oglądać dni dobre, czyli nie to, że mu się tu będzie super wiodło, nie. Jeżeli ktoś chce odziedziczyć to, co Pan obiecał w wieczności, te dni dobre. Jeżeli ktoś miłuje to życie, to niech powstrzyma swój język. Dlaczego? No bo wtedy Pan będzie z nim, będzie go prowadził, umacniał. Ale jeżeli grzeszysz, no to końcem takiej postawy jest pogardzenie Jezusem. To jest bardzo ważne. Że to jest z jednej strony ostrzeżenie, a z drugiej strony pokazanie, że nawet tu i teraz to taka postawa nie jest niezauważona. i cały czas w obliczu doświadczeń. Bo łatwo jest tak żyć, kiedy wszystko jest dookoła ok. Ale bardzo trudno się zaczyna żyć tak, kiedy nagle doświadczenia się zaczynają. Wypróbowywanie tego, jak my mamy postępować. Tu nie chodzi o to, że nas, nie wiem, zaraz tutaj zamkną do więzienia i jakieś takie... Nie. Może być i to oczywiście, bo i tak jest. Ale może to być również doświadczenie w danej sytuacji, jak ty się zachowasz. I to już jest doświadczenie twojego postępowania. Czy będziesz posłuszny Bogu, czy nie. Bo w obliczu doświadczeń z zewnątrz, bo zaraz będziemy sobie czytać o tych doświadczeniach, któż wam zrobi coś złego, jeśli będziecie orędownikami dobra, tak? Tak? Jeśli lepiej, żebyście cierpieli za dobre niż za złe uczynki. Mogą nas spotkać różne doświadczenia. Natomiast pamiętajmy, że taka postawa jest, im trudniej jest, tym ona jest bardziej potrzebna do wykonania. Dlaczego? Bo wtedy jest jeszcze bardziej widoczna. Bo kiedy sprzyjające są okoliczności, to wszyscy są mili, ładni, nie muszą być wierzący. Problem się zaczyna, kiedy wszyscy dookoła tracą dobry humor, tak? I zaczynają sobie nawzajem uwłaczać, a wierzący dalej trwa w tym, w czym trwał. I wtedy dopiero widać, że on jest inny. Wtedy dopiero widać różnicę, nie wtedy, kiedy jest super wszystko. I o tym należy pamiętać. Czyli słuchajcie, podsumujmy ten fragment. Jakie wnioski macie z tego studium dzisiejszego? Jakie macie wnioski? Z całości.
Że nasza postawa, nasze postępowanie ma być święte nie dlatego, żebyśmy mieli w tym jakiś ziemski cel, tylko my się mamy podobać Bogu, bo Go miłujemy. I dlatego,
po pierwsze.
I dlatego chcemy mieć taką postawę, takie postępowanie. Czyli... Podchodzimy do tego rozumiejąc, bo potrzebujemy tego.
Tak, czyli po pierwsze, taka postawa jest motywowana tym, że tak chce Bóg. Tego Bóg oczekuje od nas. Tak? Czyli to, co mówiliśmy tydzień wcześniej. Wdzięczność dla Boga. Tak? Dalej. Czy w każdej sytuacji, czy niekoniecznie? Czy są granice takiej postawy?
W każdej.
W każdej sytuacji. Czyli taka postawa jest niezbędna zawsze i w każdej sytuacji. Co jeszcze?
Bóg się do takiej postawy, do takiego postępowania przyzna i będzie je błogosławił.
Dokładnie. Bóg będzie błogosławił wtedy. Dodawał sił, żeby przejść to. Nie chodzi o to, że to się, wiecie, zaraz skończy, tak? Czyli błogosławieństwo to jest Boża opieka i ochrona w tych sytuacjach. Bóg daje przejść i zachowa w wierze. Czyli Bóg będzie się przyznawał, będzie błogosławił w tej sytuacji. Bóg się wstawi za takimi osobami. Będzie po prostu po ich stronie. No dobrze jest mieć Boga po swojej stronie, kiedy są doświadczenia i próby, prawda? Patrząc na życie Dawida, słuchajcie, Bóg był z nim cały czas, nie? Ale popatrzcie, musiał się tułać, po jaskiniach się chował, uciekał, pół życia uciekał. Może nie pół życia, przesada, ale wiele lat uciekał, jak Saul był królem. A Bóg był z nim, czyli lekko mu nie było. Nie spoczął na laurach, prowadził ciężkie życie żołnierza. W zimnie, w głodzie, mokry, niedospany często, ale Bóg był z nim. Zgadza się? To taki przykład tylko, że niekoniecznie musi być super tutaj, słuchajcie. Ale Bóg będzie z tobą. Czyli Bóg się wstawia za tymi, którzy są posłuszni. Czy to będzie żona, czy to będzie mąż, tak? Czy to będzie brat, siostra, sąsiad, znajomy. Nieważne. Bóg się za tobą wstawi. Będziesz pod Bożą ochroną. Dalej, co jeszcze?
Jest to świadectwo.
Jest to świadectwem dla innych ludzi, tak. Warto o tym pamiętać, że to, jak żyjemy, jest świadectwem dla innych ludzi. Spróbujcie tylko coś źle zrobić, to zaraz się przekonacie. W łyżce, w misce zostanie wypomniane. Co jeszcze? Co jeszcze umożliwia taka postawa właściwa?
Może, ale nie musi przyczynić się do tego, że inni w naszym otoczeniu się pamiętają.
Niewykluczone. Co jeszcze? Co jeszcze?
Właściwe relacje między sobą.
Tak, właściwe relacje między sobą, ale co jeszcze? Taka postawa co umożliwia? No, modlimy się czy nie?
Brak przeszkód w modlitwie.
Brak przeszkód w modlitwie. Właściwa postawa przed Bogiem to jest bez przeszkód w modlitwie. A jeśli nie, to co?
Kłopoty.
Bóg będzie karał, bo jemu się taka postawa nie podoba. On ma odrazę do takiej postawy. Wiecie, tak jak z dziećmi. Jeżeli jest jasny przekaz, nie chodzi o jakieś, nie wiem, wyżywanie się na dzieciach, ale jeśli dzieci mają jasny przekaz w domu, co jest dobre, a co złe, to łatwiej jest funkcjonować w tej rodzinie. A jeszcze jak rodzice dają dobry przykład, to tym bardziej. Gorzej jest, kiedy rodzice mówią, nie rób czegoś, a sami to robią. Wtedy nie ma jasnego przekazu, nie ma granicy, co jest dobre, a co jest złe, co wolno, a co nie wolno. Tak jak Słowo Boże, gdyby ono było rozmyte, a my byśmy nie wiedzieli, co mamy robić, tak na czuja mamy żyć. Łatwo by było?
Nie.
Bardzo ciężko, to tak jak zgasić światło i iść. A Piotr mówi w drugim liście, że Boże Słowo jest pochodnią naszym nogom. Ono rozświetla drogę przed nami, czyli ułatwia nam życie, bo jest jasno określone, co jest dobre, a co nie. Bo jesteśmy dziećmi Bożymi. Więc jeżeli Bóg mówi, jeśli będziesz trwał w grzechu, to ja będę cię
karcił.
Będę cię naprowadzał na dobrą drogę, póki jeszcze będziesz moim dzieckiem. I to też trzeba mieć na uwadze, że to nie przejdzie od tak o sobie. O. Że Bóg przymknie oko. Bo miłosierdzie i cierpliwość to nie tolerancja dla grzechu. To nie należy mylić tych pojęć. Co jeszcze?
To jeszcze takie dwa fajne wersety z drugiego listu Tymoteusza, rozdział drugi, werset 4 i 5. Nikt, kto pełni służbę żołnierską, nie wikła się w sprawę tego życia, aby podobać się temu, który go powołał na żołnierza. Również jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje korony, jeżeli nie walczy prawidłowo. Mhm.
Tam troszeczkę kontekst tego, co pamiętam, jest inny, ale... Tak, trzeba żyć w posłuszeństwie Bogu i nie mieszać się w... Pamiętajmy jedno. Nasza postawa, nasze życie jest świadectwem dla innych ludzi. I nawet najpiękniejsze słowa, które mówimy, jeśli nie są poparte naszym życiem, to są nic nie warte. Rafał w niedzielę o takim filmie wspominał, który tam mu Robert zalinkował, tak? Mhm. Tam są takie sytuacje. Dlaczego? Ci ludzie mówili piękne rzeczy. Nie do końca, nie wszystkie były piękne, ale niektóre, Słowo Boże, żywcem wyrwane. W czym był problem? Ich życie kompletnie do tego nie przystawało, co oni mówili. Kompletnie po prostu, kompletnie. To byli ludzie brudni, idący za własnymi pożądliwościami, za ciałem, za namiętnością, za tym wszystkim. A mówili piękne rzeczy. I kiedy ludzie się zderzali z tym, to byli zawiedzeni. Budził się bunt. Dlaczego? No bo tak mówi Słowo Boże. Nie możesz mówić jednego, a żyć inaczej. Nie może z jednych ust wychodzić czysta, i brudna mowa. Nie może, nie można jednocześnie mówić dobrze i postępować źle, bo to od razu zostanie zauważone. Dlatego pamiętajmy, że nasze życie jest świadectwem. Bo zobaczcie, co jest napisane o tych żonach. To jest bardzo ciekawe. Zobaczcie. Chciałbym na to położyć akcent. Zostali bez słowa pozyskani. Same życie. Bo czasami już nic nie można powiedzieć. Bo już wszystko zostało powiedziane. Ale ktoś chce zobaczyć, czy ty, to, co ty mówisz, jest prawdą w swoim życiu. I czasami nie trzeba nic mówić, a samo życie sprawia, że człowiek uwierzy Słowu Bożemu, że Bóg jest żywy. I o tym też warto pamiętać, że to bez słowa. No dobra, to zastosowanie teraz. Kilka pytań na zastosowanie. Czy cenisz swoje życie i chcesz oglądać dobre dni? I jak to realizujesz, jeśli chcesz? Czy cenisz swoje życie i chcesz oglądać dobre dni? Jak to realizujesz? Teraz pytanie do każdego z nas i do wszystkich, takie króciutkie. Jaką jesteś żoną? Jakim jesteś mężem? Jaką jesteś siostrą? Jakim jesteś bratem? Jakim jesteś sąsiadem, znajomym, pracownikiem, pracodawcą? Jaki jesteś w życiu? Jaka jest twoja mowa i postępowanie jako sługi Boga? Czy widać, że jesteś sługą Boga? Wolnym sługą Boga. Czy to po prostu widać? Rafał napisał, bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Tak, pamiętajmy, że tu jest mowa o sprawiedliwości, o szukaniu dobra. O życiu w sprawiedliwości. To jest życie w sprawiedliwości. Bardzo jasno określone ramy, kryteria. Nie trzeba się zastanawiać i myśleć, czy to już tak, czy nie. Słowo Boże jasno to określa.
Ja bym dodała jeszcze, czy zawsze i wszędzie starasz się służyć Bogu i być świadectwem.
Tak. Tak, też musimy pamiętać, że różne są sytuacje i nie zawsze nam się to udaje. Natomiast chodzi o to, jaką my mamy postawę w sercu i co jest normą w naszym życiu. Tak? Czy normą w naszym życiu właśnie jest nieposłuszeństwo, czy normą w naszym życiu jest posłuszeństwo? Okej. Czy ktoś chciałby coś dodać, coś jest niejasne, coś nie pasuje, coś pominęliśmy?
Dość klarowna lekcja.
Czytajcie, za tydzień będziemy ten rozdział do końca rozważać, bo tam będzie już o prześladowaniach też i o Panu Jezusie, dość trudny fragment. Chciałbym też na nim się skupić troszeczkę, bo tam jest taki dość trudny fragment o tym Noem, o tym wodzie tej, o tym wszystkim chciałbym to też dokładnie omówić, więc zastanawiajcie się, analizujcie to też we własnym zakresie, jak Bóg da, to za tydzień będziemy to rozważać. No a teraz jak coś, to się pomodlimy, no i każdy niech sobie wprowadza to w życie, każdy z nas, to każdy od siebie niech zacznie. Do siebie to mówię w pierwszej kolejności.